prawdy. Jeden to jest Biblia, a druga to jest to. I mam pytanie na początku dla nas. Ile czasu spędzimy w tym i ile czasu spędzimy w tym? I nie tylko ile czasu, gdzie i skąd bierzemy swoje przekonanie, swoje rozumienie, czym jest prawda. Pamiętam, wiele lat temu rozmawiałem z Adamem Otrębą, może powiedziałem to kiedyś, i on sygnalizował, że właściwie takie 20-minutowe kazanie, kiedy skupiamy się na to, jest trudno przebić z tym, jak reszta tygodnia spędzimy tu. I trudno przebić z tym, jeżeli to, co tu jest podane, stoi w konflikcie z tym, co tu jest powiedziane. Trudno jest przenikać wartości ludzi tym prawdami, kiedy większość tygodnia, przy 20 minutach, 30, kiedy większość tygodnia oni siedzą tu. I wydaje mi się, jak czytam artykuły w ostatnich tygodniach, to albo to są artykuły, które zajmują się tym, Biblią, biblijną prawdą, albo to są artykuły, które zajmują się tamtym, to, co się wydarza, to, co jest w necie, w internecie. I tam spędzimy większość czasu i w oparciu o to budujemy pewien obraz świata, prawdy, wartości, którymi powinniśmy się kierować. I w tym tygodniu ja się staram. Pamiętam, jak byłem jeszcze młody, to ktoś mi powiedział, niech to nauczanie, niech będzie z jednej strony Biblia, z drugiej i trzymaj to w ręce, w jednej ręce, a drugą rękę używajcie, żeby trzymać gazetę. I w jaki sposób połączyć jeden z drugim? I to jest wyzwanie dla nas, myślę, w dzisiejszych czasach, żeby połączyć jeden z drugim. Żeby ludzie, szczególnie młodzież, która właściwie nie spędzi prawie żadnego czasu tu, jeżeli jesteśmy szczerzy, żeby oni mieli rozumienie, czym jest prawda, żeby nie odrzucili to, że to są staromodne wartości, staromodne historie, a to tak naprawdę to, co naprawdę warto wiedzieć, to jest to, co mamy w internecie. Tu spędzimy im swój czas. Jak było w tym tygodniu? No to wyjąłem parę pomysłów z tamtego źródła mądrości i prawdy. I jeden bardzo fajny cytat znalazłem prezydenta niemieckiego, prezydent Frank-Walter Steinmeier jest obecnym prezydentem Niemiec. Jak wiemy, jeden z nas 175 lat temu kończyła się wojna. Nie kończyła się tyranii w Polsce, ale wojna się skończyła. I on powiedział w piątek na ceremonii, że dzisiejsi Niemcy mają być bardzo ostrożni. I on to tak nazwał, że zło wraca. Zło przebrane inaczej. Eminuje w społeczeństwie naszym i na zewnątrz. I ostrzegał przedtem, że tak to jest, że zło wraca. Tylko w innym wydaniu. Jak czytałem to, co się dzieje w moim pięknym kraju, to była afera, że główny naukowiec, który jest doradcą rządu, prowadził przez ten czas lockdown aferę z kobietą, z mężatką, która jeździła do niego. Zostawiła męża z dwoma dziećmi w domu. I oburzenie w prasie to nie było to, że tu jest kobieta, która zdradzi notorycznie swojego męża, ale oburzenie było to, że ona to robiła w czasie, jak jest lockdown, jak wszyscy powinniśmy być w domu. To jak tak można złamać taki przepis? Tym bardziej, że to jej kochanek, który to wymyślał. To tu jest oburzenie, a nie, że kobieta zdradza swojego męża i swoich dzieci. I ona to nazwała, że to jest nasze małżeństwo, jest otwartym małżeństwem. Więc nie ma problemu. I się zastanawiałem na tym, no otwarte małżeństwo, o, to jest ciekawy, inny model, nie? Czyli mamy otwarte małżeństwa teraz, według niej. I też czytałem artykuł o dzieciach, które myślą o tym, żeby pójść do sądu w sprawie praw dla transseksualistów dzieci. Myślę, no ciekawy, nie? Nowy element w społeczeństwie. Jeszcze tego nie było. To są wiadomości. Nie? Myślę, no jak to ująć, jak to pogodzić z tym, co czytamy tu, jakieś wieści o Jozuego czy Jezusie, kiedy świat jest totalnie gdzie indziej. Totalnie patrzą innymi wartościami na tą rzeczywistość. Mam nadzieję, jestem przekonany do tego, że nadal źródło prawdy leży tu. I że jeżeli to lekceważymy, tak jak Frank-Walter Steinmeier powiedział, zło wraca przez inne drzwi, w innym wydaniu. I to może mieć wpływ na długie lata, na pokolenia. Jak tu spowodować, że mamy? O! Więc mamy dzisiaj dalszy ciąg Księgi Jozuego i chciałbym spróbować nawiązać do tych wieści, które czytamy gdzie indziej, żebyśmy bazowali wyobrażenia prawdy, nie o to, co czytamy w internecie, ale jednak o to, co czytamy w historii i w rzeczywistości. Jeżeli pamiętacie, ostatnim razem zachęcam, jak nie słyszeliście tego, żeby wysłuchać, to kończyliśmy, czy mowa była o tym, że Izraelici weszli do ziemi obiecanej, mieli obóz w Gilgal, najpierw potem wyruszyli się w kierunku Jerycha i tam była wygrana i wzdłuż dolina Achor doszli do Aj i tam mieli pobudkę, bo tam mieli porażkę z powodu grzechu jednego z nich. Pośród miliona, z jednym myślą 3 milionów ludzi, z powodu grzechu jednego z nich zło wkroczyło w obóz Izraela i przez to zginęli ludzie, przez to było przegrane. Ale też kończyłem ostatnim razem tą wiadomością, tą obietnicą i proroctwem, że dolina Achor, ta sama dolina, która Achor, jeżeli pamiętacie, oznacza problem, zamieszanie, coś złego, że ta dolina będzie też drzwi do nadziei w Bożym rozrachunku w historii. Że właśnie w tu Hozeasz prorokuje, w tej dolinie będzie dolina nadziei, gdzie Bóg, mistrz, Pan staje się mężem swojego ludu. Niesamowite stwierdzenie akurat w tym miejscu. Ale teraz idziemy dalej w tej historii Jozuego i mam nadzieję, że przez to nauczymy się czegoś więcej. I Jozue musiał, tak jak my w tej chwili, nasze plany może są rozrzucone, bo nie wiadomo, kiedy będziemy mogli wrócić do normalności, do tych planów, które mieliśmy przed lockdownem, to my też musimy krok po kroku wkraczać w przyszłość, nie wiedząc, co nas tak naprawdę czeka, co nam będzie wolno i co nie. I Jozue trochę też miał takie mam wrażenie, że musiał wkroczyć krok po kroku, nie wiedząc, co go czeka. W Jerycho najpierw, najpierw przez rzekę Jordan, potem Jerycho, potem Aj. Za każdym razem został zaskoczony pewnie kolejem rzeczy, wydarzeń. I teraz idzie dalej i znowu będziemy mieli dla niego zaskoczenia. przeczytajmy, jeżeli mogę znaleźć. Nie mogę, więc zaraz zobaczymy. O, przeczytajmy koniec tego rozdziału. Wtedy Jozue zbudował ołtarz dla Pana, Boga Izraela, na górze Ebal. Góra Ebal to jest tu po prawej stronie. Jak rozkazał Mojżesz, sługą Pana Izraelitom, jak napisane w Księdze Prawa Mojżesza, ołtarz z kamieni surowych, nieoczesanych żelazem, na nim złożono Panu ofiary uwielbienia i biesiadne. Jozue sporządził tamże na kamieniach odpis prawa, który Mojżesz spisał dla Izraelitów. Następnie cały Izrael i jego starsi, zwierzchnicy ludu i sędziowie, zarówno cudzoziemcy, jak i współplemienni, stanęli po obu stronach arki, naprzeciw kapłanów i lewitów. Połowa po stronie góry Garyzym, góra Garyzym to jest po lewej tu, a druga połowa po stronie góry Ebal. Jak już uprzednio zarządził Mojżesz, sługa Pana, aby błogosławić lud Izraela. Następnie Jozue odczytał wszystkie słowa prawa, błogosławieństwo i przekleństwo, wszystko dokładnie, jak napisane w Księdze Prawa. Nie opuścił Jozue ani jednego pokolenia danego przez Mojżesza, ale odczytał je wobec całego zgromadzenia Izraela, w obecności kobiet, dzieci, cudzoziemców, którzy mieszkali wśród ludności. Więc przechodzimy tu w naszej historii na północ od Doliny Achor do takiego miasta Szechem. I Szechem jest w dolinie, między to widać Szechem tu, u stóp tych dwóch gór. Mojżesz przepowiedział, że Jozue musi tam się wydać. I to jest w środku Izraela, w środku ziemi obiecanej. Jozue prowadzi swój lud. Bardzo ciekawe, ma dookoła jeszcze wrogów na północ, na południu, pełno tych wrogów, którzy teraz się mobilizują, zobaczymy w następnym rozdziale, żeby atakować go, a on prowadzi kobiety i dzieci, cały lud, w głąb, w centrum Izraela. To jest miejsce, gdzie Abraham spotkał się z Bogiem i Bóg ciągnął go na górę i pokazał mu całą ziemię, która jest widoczna z tych gór, na północ i na południe. To jest miejsce, które stało się takim miejscem, centrum Izraela na ten czas Jozuego. I pod koniec życia Jozuego, jak będziemy przy końcu tej księgi, o ile dotrzemy tam tak daleko, to zobaczymy, że Jozue znowu przywiezie lud do Szechem pod koniec życia, jak ma 110 lat, jest już ku końcowi swojego życia i twierdzi, że oni nie będą w stanie służyć Panu Bogu. To jest jego ostrzeżenie dla nich, dlatego że on jest świętym Bogiem. Więc Jozue pod koniec życia patrzy na ten lud, który mu został podany przez Boga i takie jest jego podsumowanie. Więc mamy tu z Szechem, to jest miejsce, gdzie Jezus przybył. Jezus tu był z Samarytanką, jeżeli pamiętacie tą historię przy studni Jakuba. Jezus tu miał rozmowę, kiedy ona mówi, że tu na tej górze nasi przodkowie oddali Bogu pochłon. I Jezus mówi tak, na tej wzgórze, ale nie tu leży prawdy. Nawet nie w Jerozolimie. To nie jest to miejsce. Musimy oddać Bogu chwałę w duchu i w prawdzie. To jest ciekawe miejsce też, dlatego że to jest wspomniane tu, że tu już cudzoziemcy mieszkali, byli razem z Izraelitami. Nie wspomniano jest tu, żeby oni musieli walczyć z Szechem, chociaż to było znaczące miejsce. Oni mieli tu się ustawić, sześć plemion po jednej, na jednej wzgórze, sześć plemionach po drugiej wzgórze. I na Ebal, na górze Ebal, Jozue buduje ołtarz dla ich ofiar. I Ebel staje się w tym momencie centrum, oddawanie Bogu chwały, takie symboliczne miejsce, że to miasto, ta ziemia jest Boże i musi oddać Bogu chwałę. Nie wiemy, co się stało z tamtym ludem, z tego miasta, ale widzimy w tych wersetach, że oni mieszkali, że jedni cudzoziemcy mieszkali wśród Izraelitów, więc ciekawe jest, że na samym początku ich pobytu cudzoziemcy są pośród nich. Nie tylko to. Czytamy dalej, na przykład Salomon modlił się, żeby Pan Bóg wysłuchał modlitwę cudzoziemców. To nie jest, że kasują w ogóle wszystkich cudzoziemców. Właściwie argument czy polecenie Boga było, żeby zniszczyć plemiona kananickie. Natomiast inne mogli mieć miejsce. Nawet to widzimy w Biblii, że Bóg jest takim misyjnym Bogiem, który sięga poza Izraela na samym początku. I tu mamy to, co jest istotne dla nas, myślę, w tej dyskusji, gdzie leży prawda. Mamy na początku pobytu Izraelu w obiecanej ziemi. Jozue poleca Izraelitom, żeby oni czytali, słuchali księgę czy prawo mojżeszowe. Więc sięga do Słowa Bożego, żeby postawić tu jakiś fundament, na którym można stanąć. I w tym fundamencie, w tym on, nie wiemy ile on czytał, czy to było tylko 10 przykazań, czy to było dwa rozdziały, powtórzone prawo 27 i 8, gdzie jest mowa zarówno o błogosławieństwach, jak i o przekleństwach, czy to jest całe prawo mojżeszowe od 5 rozdziału powtórzonego prawa do 26, nie wiemy. Ale w każdym razie część tego zostało zapisane na dużych kamieniach. I lud miał to wysłuchać. I nie tylko wysłuchać, ale miał to do tego się odnieść i być temu posłuszny. Więc na samym początku, będąc w ziemi obiecanej, Jozue ustawia prawdziwe tory. Że mamy z Bogiem przymierze. To jest przymierze, które było dane w 15 rozdziale Księgi Rodzaju jako jedna strona przymierza. I ta strona przymierza to znaczy, że Bóg to ustanowił, nie w dyskusji z człowiekiem, tylko On ustanowił. I to przymierze było oparte o sprawiedliwość, która była poza zasięgiem człowieka. Jak czytamy w Kohelecie 7:20, nikt na ziemi nie jest totalnie sprawiedliwy i nigdy nie grzeszy. To Paweł to cytuje w Rzymian. Więc droga do sprawiedliwości w tamtym czasie to byli ofiary. I wiemy, że też nowotestamentowe przymierze z naszego rozważania listu do Hebrajczyków, mam nadzieję, że pamiętamy, że w Nowym Testamencie też mamy przymierze Boga. To jest nowe przymierze. Przymierze nie w oparciu o stary system, o starych ofiarach, o starych kapłanach, tylko otwarty na wszystkich, którzy przyjmują krew Jezusa dla swojego grzechu. To jest nowe przymierze, które Bóg daje nam. Więc Jozue wiedział, gdzie zacząć. Zaczynał od Słowa Bożego, od tego objawienia, które miał. I jak wiemy, Słowo Boże jest mocne jak młotek. I tak jak młotek, to Słowo Boże, jak używamy, to może być źle używane, jak każde narzędzie. Ale musimy się uczyć posługiwać się tym narzędziem w prawidłowy sposób, żeby budować, a nie zniszczyć. Więc Jozue tu zaczyna tym, twierdzą, że muszą być posłuszne, bo od tego zależy, czy będą błogosławieństwa z jednej strony, przekleństwa z drugiej. Więc to jest dzisiejszy Szechem. Polecam taką wizytę. Jeżeli będą nieposłuszne, jeżeli będą grzeszyć, to wtedy ziemia będzie tak wyglądać i ziemia tam blisko wygląda bardzo podobnie w tej chwili, więc mamy historia Szechem, właściwie Szechem to jest tu, jeżeli pamiętacie, tu szli przez Jerycho i Aj i teraz poszli w głąb kraju, w głąb gór do Szechem. I teraz od tego momentu potem mamy historię w 9 rozdziale Gibeona, więc tego miasta, które jak widać jest około 40 kilometrów od Gilgal, gdzie jest tu, od obozu Izraelitów. Przeczytajmy część tego rozdziału, tylko część przeczytam. Również mieszkańcy Gibeonu dowiedzieli się, co Jozue uczynił z miastami Jerychem i Aj. I postanowił użyć podstępu. Wybrali się w drogę, zaopatrzyli się w zapasy podróżne. Wzięli na swoje osły stare wory i zużyte bukłaki na wino, podarte i powiązane. Na nogach mieli zdarte i połatane sandały, a na sobie znoszone szaty. Cały ich chleb, który mieli na pożywienie, był suchy, pokruszony. W takim stanie przybyli do Jozuego i do obozu w Gilgal i rzekli do niego i do mężów izraelskich: przybywamy z dalekiego kraju, zawrzyjcie z nami przymierze, lecz mężowie Izraelcy odpowiedzieli Chiwitom: a może wśród nas mieszkacie? Czyż więc możemy zawierać przymierze z wami? Oni zaś odpowiedzieli Jozuemu: jesteśmy twoimi sługami. Jozue zapytał ich: kim jesteście, skąd przybywacie? Oni odrzekli: z ziemi bardzo dalekiej przybywają twoi słudzy. W imię Pana, Boga twojego, słyszeliśmy bowiem sławę Jego i wszystko, co uczynił w Egipcie oraz wszystko, co uczynił dwom królom amoryckim, panującym za Jordanem, Sychonowy, królowy Heszbonu i Ogowy, królowy Baszanu w Asztarot. Wobec tego nasza starszyna i wszyscy mieszkańcy naszego kraju powiedzieli nam: weźcie za sobą żywność na drogę, wyjdźcie im naprzeciw, powiedzcie do nich: jesteśmy waszymi sługami, zawrzyjcie więc z nami przymierze. Oto nasz chleb był jeszcze ciepły, gdy braliśmy go z domów naszych na drogę, w dniu, w którym wyszliśmy, by was spotkać, a oto teraz suchy, pokruszony. A te bukłaki na wino były nowe, gdyśmy je napełniali, a oto popękali. Nasze szaty, nasze sandały zupełnie się zdarły wskutek dalekiej podróży. Mężowie spróbowali ich zapasów podróżnych, lecz wyrocznie Pana nie pytali. Zgodził się więc Jozue na pokój z nimi i zawarł z nimi przymierze, zapewniając im życie, a książęta społeczności potwierdzili je przysięgą. Więc mamy tu błąd Jozuego, brak modlitwy, brak odwracania się do Boga w tej sytuacji, kiedy musiał zdecydować, co z tym zrobić. I efekty tego lekceważenia, grzechu może, Izrael odczuje setki lat później, jak zobaczymy. Mamy tu już zgromadzenia wojsk, o których jest mowa w tym rozdziale dalej. Wojsk z południa, wojsk z północy. I mamy Gibeona. Gibeon jest nazwany w 10 rozdziale, 2 werset, jako wielkie miasto. Więc to nie było mały wieś. I głową trzech sąsiadujących miast. To byli potomkowie Kanana, który był wnukiem Noego. Więc to było ród kanicki, ród Chiwitów, który mieli Izraelici zdobyć i zabić. Więc tak wygląda ich siódmy rozdział powtórzonego prawa. Drugi werset. Bóg twierdzi: nie zróbcie z nimi przymierze. Ale szósty werset twierdzi: jeżeli przychodzą z dalekiego kraju i oni są gotowi pokojowo zawrzeć przymierze, to można tak zrobić. Natomiast 17 werset, Hiwici 20 rozdziału, Hiwici są wymienione przez Boga jako ci, którzy mają być totalnie zgładzeni. Oni przyszli mówiąc właściwie podstępem, oszukując Izraelitów, oszukując nawet samego Jozuego. Twierdzą, że są z dalekiego kraju. Może oni słyszeli to, że Izraelici przyjmowali takich, to nie wiemy, ale możliwe. Jozue zawiera z nimi przymierze bez konsultacji z Bogiem, nawet przysięgając przed Bogiem. Boża złość z tego powodu sięgnie aż do czasów Saula, czyli kilkaset lat później. Saul swojej gorliwości zabije Gibeonitów. Jozue w tej chwili zabrania zabicie Gibeonitów. Nawet przysięga ich, że będą jak z przymierzeńcami. Ale Saul swojej gorliwości, może znając prawo, zabił Gibeonitów. I za to, nie wszystkich, ale za to była susza w kraju za czasów Dawida. I Dawid zadaje pytanie Bogu, 2 Samuel 21 to jest, jeżeli chcecie czytać tą historię. Dawid pyta Boga, dlaczego jest susza, 3 lata suszy. Dlaczego, skąd to się wzięło? I Bóg właśnie wskazuje na dzieło Saula. Na to, że Saul złamał przymierze, które zostało zawarte przez Jozuego setki lat wcześniej. I w oparciu o to Dawid przychodzi do Gibeonitów i zadaje im pytanie, co mamy robić, żeby było sprawiedliwość. I Gibeonici mówią, daj nam 7 synów Saula, żebyśmy ich zabili. Więc Saul płacił grubą cenę za to, że złamał to przymierze, które Jozue zawarł, oszukiwane przez Gibeonitów. I bardzo zagmatwana historia. I wydaje mi się, kiedy lekceważymy Boże Słowo, to wtedy mamy często zagmatwane sytuacje, gdzie trudno wiedzieć, co z tym zrobić. I Saul może był w takiej sytuacji, może on wiedział o tym przymierzu. Sądzę, przypuszczam, że musiał wiedzieć o tym. Że musiał wiedzieć o prawie, które było zapisane, co trzeba robić z takim rodem. W każdym razie zdecydował się na to i stracił za to 7 synów. Więc Gibeonici przekonują Jozuego i Jozue w tym momencie bierze ich jako niewolników, to mieli pracować dla Izraelitów. Ciekawe jest, że za czasów Salomona przybytek był w Gibeonie. Tam siedział przybytek, nie wiem jak długo, ale właśnie Salomon wybiera się do Gibeona, do przybytku, żeby pytać Boga i żeby prosić Boga o mądrość. I to jest jego znana modlitwa. Bóg daje mu tą mądrość właśnie w Gibeonie. A Gibeonici też byli, a są wymienieni jako ci, którzy wracali z Nehemiaszem i odbudowywali Jeruzalem. Więc ich synowie wracali, 3 rozdział, 7 rozdział, 95 synów Gibeona wróciło z wygnania z Babilonu i pomagali Nehemiaszowi w odbudowie miasta. Nehemiasz, przypuszczam, był wdzięczny za to, przynajmniej oni zasilają jego szeregi. Więc Bóg, jaka jest lekcja w tym? No Bóg może odwracać zło ku dobremu. Bóg jest suwerenny. Możemy zaufać Mu w jakiejkolwiek sytuacji. On może włączać ludzi, kogokolwiek chce, nawet Gibeonitów. Nawet jak oni są podstępni. Oszukują Jozuego i sprawiają, że Jozue nie wykonuje to, co miał robić. To, co Mojżesz dyktował mu. Też uczy się, że czyli Boża suwerenność zawiera również ludzkie zło. Bóg nie jest zaszokowany tym, nie jest szachowany tym. Bóg jest w stanie obejmować Gibeonitów w swoim planie suwerennym i wiele innych sytuacji mamy w Starym Testamencie. Boga suwerennego, który włącza ludzi, takich jak Rahab, już mieliśmy taką Rahab w Jericho w swoim planie. Druga lekcja, którą wyciągam z tego, to jest, że to, co jest złe, może mieć wpływ na pokolenia. Tak samo jak Słowo Boże, jeżeli to jest siane, to ma owoc i ma wpływ. Ale to, co je tak samo jest, jeżeli jest zło. I popatrzmy na to, że jak Achab zgrzeszył w Aj, to cały naród cierpił z tego tytułu. Jak Saul grzeszył, zabijając Gibeonitów, cały naród przeżył 3-letnia susza. Więc to nie jest, że tylko jedna osoba. Przypuszczam, że moglibyśmy powiedzieć o Niemcach, o Polakach, o różnych narodach, że przeżywają kolektywnie pewne następstwa, owoc tego, co zostało siano w historii. I tak jak w Niemczech prezydent ostrzega, zło może przebrać się inaczej i przenikać nasze społeczeństwo i emanować znowu od nas. I to tworzy komplikacje, jeżeli jest zło, to w tym momencie jest zamieszanie w relacjach ludzkich. Kolejna lekcja, no to musimy rozeznać, uważać bardzo na to, co ludzie mówią. Szatan jest kłamcą, szatan nas oszukuje, manipuluje. Chce nas subtelnie odprowadzić od drogi, więc musimy być uważni. Jozue tu jest wprowadzony w błąd, nie konsultuje się z Bogiem i to doprowadzi do pewnego przysięga, który później go kosztuje. Nawet w tym rozdziale, w następnym rozdziale, on musi wejść na wojnę, żeby bronić Gibeonitów od innych królów. Więc przez to staje się wojna nawet, przez jego lekceważenie. Więc musimy uważać na to, że zły ludzie mogą chcieć manipulować sprawiedliwych ludzi. Nie powinniśmy być naiwni. I to jest też historia, która ciągnie przez cały Stary Testament do końca Judei, ostatni zarządca Judei. Może pamiętacie tą historię w księdze Jeremiasza, Gedaliasza, który był dobrym zarządcą Judei, odbudowie Judei po zniszczeniu babilońskim, przed wygnaniu, ale został zabity, dlatego że nie uważał na ostrzeżenie, które słyszał, że ktoś celuje na jego głowę. I przez to Judea był spustoszony prawdopodobnie przez kilkadziesiąt lat, przez jego śmierć. Więc to, że my żyjemy w grzesznym świecie, musimy uważać na to, że ludzie będą nas chcieć zwodzić, oszukiwać. Więc jeżeli oglądamy te wieści w internecie, bądźmy świadomi, nie bądźmy naiwni. Wiele tam wiadomości jest po coś. Nie tylko obiektywne, a może być tam, żeby oszukiwać z jakiegoś powodu tych, którzy są naiwni. I to może doprowadzić do nieszczęść. I następna lekcja, którą wyciągam, że musimy być uważni wobec Ducha Świętego, który współgra z naszym duchem. Że może tu coś nie gra. Parę razy w tej dyskusji Izraelici chcą wiedzieć, zadają pytanie, jak to jest, skąd jesteście? Coś może nie grało, lud nie jest tak zadowolony do końca tym, co postanowił Jozue. Więc uczmy się, że Duch Święty może współgrać, może świadczyć naszym duchem, że coś jest nie tak, tak. I ostatnia lekcja i może pytanie, na które zwróciłem uwagę w tym tygodniu. Na ile jakość naszej pracy ostoi? Na ile można powiedzieć, że Jozue, i to jest jedno z wielkich pytań może jego rządów, na ile Jozue zrobił to, co miał zrobić? Tak samo można pytać o Mojżesza, który zginął, wiadomo, że, dlatego, że zgrzeszył. Pod koniec Jozue raczej ma wrażenie, że ten lud się nie sprawdzi. I czytamy dalej, że krótko po Jozuemu lud zapomniał o Bogu, o cudach. Na ile dzieło Jozuego ostoi? Na ile było tak jakościowe, że nie będzie spalone? I pytanie, myślę, jest dla nas też w obliczu 1 Koryntian 3. Na ile to, co my budujemy, jest jakościowe? I na ile kiedyś będzie spalone? Bóg jest Bogiem narodów i Bóg tu jest aktywnie zaangażowany w losach narodów. On używa Jozuego do tego. I myślę też, że Bóg może użyć nas do jakościowego budowania. A żeby budować jakościowo, żeby to ostało przez pokolenia, musimy rozpocząć tu, od tego słowa. Zachęcam nas, żebyśmy w czasie tego lockdowna spędzili tyle samo czasu tu, jak tam. I żebyśmy budowali nasze przekonanie, nasze wyobrażenie prawdy o tego, co tu czytamy, a nie o tego, co tam czytamy. Aby tak było, żebyśmy nie byli tak jak Jozue, naiwny i oszukiwany. Amen.